Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Oto słowo Pańskie.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Dlaczego Jan Chrzciciel używa właśnie takich słów na wskazanie Pana Jezusa? Dlaczego w ogóle przychodzi mu na myśl baranek, zwierzę, kiedy mówi o człowieku, o którym wie i zdaje sobie sprawę, że jest Bożym Synem? Skąd taki symbol, który przecież wcale niekoniecznie musiał pomóc tym, którzy słuchali Jana, zrozumieć, co ma na myśli? Bo przecież symbole mają to do siebie, że jeśli nie są wyjaśnione, jeśli nie są znane, bardziej zaciemniają niż rozjaśniają rzeczywistość. Myślę, że aby to zrozumieć, musimy spojrzeć najpierw na samego Jana i zdać sobie sprawę z tego, kim on jest. Jan jest prorokiem. A prorok to ktoś, kto żyje w pewnej szczególnej Bożej łasce. Otrzymał od Boga dar głębokiego spoglądania w rzeczywistość. To jest ktoś, który widzi rzeczy takimi, jakie są. To jest ktoś, kto widzi prawdę i potrafi tę prawdę opowiedzieć innym. To jest ktoś, kto też ma wgląd w Bożą wolę, w Boże widzenie świata i potrafi ludziom mówić o tym, co Bóg ma do powiedzenia w danej sprawie. Kiedy przychodzi do Jana Jezus, odzywa się ten prorocki dar. On widzi w Jezusie kogoś, kogo nie widzą w nim inni. Widzi prawdę o tym, że jest Bożym Synem. Prawdę, której nie dostrzegą niektórzy nawet do tego stopnia, że potem ukrzyżują Go. Co więcej, Jan jako prorok ma też szczególny dar dostrzegania przyszłości. On widzi, do czego prowadzą pewne zdarzenia. Widząc Jezusa, on najprawdopodobniej potrafi dostrzec, że on swoje życie złoży w ofierze, że stanie się ofiarą za grzech świata. I teraz kiedy spogląda się na Stary Testament i kiedy widzi się wszystkie te prorockie zapowiedzi, które dotyczą Jezusa, to zobaczymy jedną wspólną cechę. One prawie nigdy nie są wprost. One zawsze są w jakiś sposób ubrane w słowa, ubrane w symbole. Prorocy, którzy mówią o przyszłości, nie nazywają rzeczy po imieniu, nie podają konkretnych dat, może czasami podają konkretniejsze miejsca, ale zawsze jest to ukryte w jakichś enigmatycznych słowach. Także dopiero kiedy pewne rzeczy się stają faktem, rozjaśnia się prorocka zapowiedź i pozwala nam to, co się stało, zrozumieć, że ten prorok mówił o tym. Dopiero wtedy mamy pewność. I wydaje mi się, że tutaj dokonuje się to samo, że Jan posługuje się pewnym symbolem, pewnym obrazem, który tak naprawdę już opowiada o tym, jaki jest sens przyjścia Jezusa. Ale stanie się jasny dopiero wtedy, kiedy dokona się krzyż, kiedy dokona się męka i śmierć. Druga rzecz, symbol baranka. Mówiąc o Janie Chrzcicielu, my musimy pamiętać, że to jest syn starotestamentalnego kapłana Zachariasza, który wywodzi się z kapłańskiego rodu. A więc jest człowiekiem, który najprawdopodobniej przynajmniej po jakiejś części odebrał to wykształcenie i wychowanie, które odbierał każdy, kto miał pełnić urząd kapłański w Izraelu. Był więc bardzo dobrze rozeznany w księgach, które mówią o przepisach dotyczących składania ofiar. Zdawał sobie sprawę z tego, że jednym z najczęściej składanych w świątyni jerozolimskiej w ofierze zwierząt jest baranek. Zdawał sobie sprawę z tego, że ten baranek musi być czysty, bez skazy, że nie może być to pierwsze, lepsze zwierzę, że ono musi być rzeczywiście piękne i doskonałe. Zdawał sobie sprawę z tego, w jakich okolicznościach i w jakich sprawach składa się go w ofierze. Był też najprawdopodobniej świadomy, zresztą to jest niemal pewne, tych wszystkich ofiar, które poprzedzały przepisy ofiar składanych potem przez kapłanów w świątyni. Znał więc na pewno historię Abrahama, który wraz ze swoim synem Izaakiem wybrał się na górę Moria, aby złożyć go w ofierze. I wie, że kiedy już Izaak leżał związany na ołtarzu, kiedy Abraham unosił rękę uzbrojoną w nóż, pojawił się anioł, wstrzymał cios, a gdzieś w tle tego wszystkiego pojawił się baranek zaplątany rogami w krzewy, aby stać się ofiarą zamiast Izaaka. I wie, że ten baranek zastąpił człowieka, który miał być złożony w ofierze, że życie baranka wykupiło niego życie Izaaka. Znał więc sens ofiary zastępczej, gdzie zwierzę oddaje swoje życie, by nie musiał oddawać go człowiek. On na pewno znał też historię, przecież żył nią każdy Izraelita, baranka, który został zabity w noc paschalną, w noc wyjścia z Egiptu. Znał historię o tym, jak krew tego baranka oznaczyła domy Izraelitów o drzwi a progi, aby anioł śmierci nie wszedł do tych domów. Zdawał sobie sprawę, że krew baranka stała się barierą pomiędzy śmiercią a życiem, znakiem, poprzez który ci, którzy mogli stracić życie jako pierworodni, zachowali je, bo baranek ich wykupił, bo krew baranka przelana przez Izraelitów wykupiła życie pierworodnych. I on też wiedział, że krew baranka ofiarnego jest znakiem życia dla tych, którzy w tej ofierze się zanurzają, tych, którzy poprzez tę ofiarę starają się oddawać cześć i chwałę Panu Bogu. I on to też widział i on to zapowiadał, kiedy spotykał Jezusa. Najprawdopodobniej znał też to, co mówił do Boga, skarżąc się prorok Jeremiasz, kiedy mówił, że jest jakoby baranek łagodny, delikatny, a jednak spokojnie dający prowadzić się na rzeź tym, którzy chcą go zabić. I być może widział też tą uległość i posłuszeństwo Jezusa, które będzie wypróbowane w modlitwie w Obrójcu, które potem pozwoli mu, Bogu, człowiekowi, poprowadzić się poprzez Katów na górę Golgotę i tam odda życie. Oto Baranek Boży. Więc tak naprawdę ten baranek to jest próba nazwania Jezusa w całym znaczeniu Jego misji, która dopiero się dokona przez kolejne lata. I teraz zobaczcie, za chwilę w czasie tej mszy świętej, unosząc połamaną już hostię, też będę wypowiadał prawie dosłownie słowa Jana Chrzciciela. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I my tutaj stajemy, jak gdyby otwierając się na to Słowo Boże, ale doświadczając Jego skutków, bo przecież to, co się dokona na ołtarzu, to właśnie ta ofiara, którą Jezus Chrystus złożył jako baranek za nasze grzechy. Więc ukazując tą przełamaną hostię, będę mówił, oto Baranek Boży, oto ten baranek, który oddał swoje życie za mnie, za Ciebie, abym ja nie musiał ponosić pełnych konsekwencji mojego grzechu. Oto ten baranek, który przelał swoją krew, abym ja miał życie wieczne, abym nie poddał się śmierci, którą przynosi mi grzech. Oto ten baranek, który dał się poprowadzić w posłuszeństwie Ojcu, aby oddać swoje życie na krzyżu właśnie za mnie. Oto Baranek Boży. Powiem Wam więcej, bo to jest jeszcze inna rzecz, troszeczkę związana też z przepisami ofiar Starego Testamentu. Ofiara przebłagalna, ofiara za grzech była w Starym Prawie traktowana jako ofiara najświętsza. Krew tej ofiary miała moc uświęcającą. Ten, kto spożywał z tej ofiary, uświęcał się. Ale spożywać z niej mógł tylko kapłan, tylko ten, kto ją składał. A my dzisiaj stajemy tutaj przy ołtarzu i mamy sobie też uświadomić prawdę na temat Kościoła. My jesteśmy ludem Bożym, ludem kapłańskim, ludem królewskim. My poprzez chrzest otrzymaliśmy udział w kapłaństwie Chrystusa. Każdy na swój sposób. I dzisiaj, kiedy stajemy podczas mszy świętej, w kolejce do komunii świętej, kiedy czerpiemy z daru ołtarza, w tym wyraża się kapłańskość ludu Bożego. Tak jak kapłani Starego Przymierza, my uczestniczymy w ofierze i korzystamy z owoców ofiary Nowego Przymierza, z ofiary Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, który oddał za nas życie. Mamy się tą ofiarą uświęcać. Ma ona przemieniać nasze życie, tak jak przemieniała życie Starego Izraela każda ofiara złożona na ołtarzu w świątyni jerozolimskiej. Ta ofiara tutaj składana na ołtarzu Chrystusowym ma być uświęceniem tego ludu, więc ma przynieść te owoce, które przynosi Baranek Boży. I dzisiaj, przyjmując Komunię Świętą, chyba musimy bardzo mocno przypomnieć sobie właśnie o tym, że tu dokonała się ofiara, że czerpię z owoców tego, że ktoś, Chrystus, oddał za mnie życie i że chce poprzez swoją ofiarę, poprzez tę Komunię Świętą, prowadzić mnie ku świętości, a odciągać mnie, oddzielać, odgraniczać od grzechu, który niesie śmierć.